Tobie, Słowo Boże, chwała Tobie, Słowo Boże. Gdzie będzie żył na wieki. Chwała Tobie, Słowo Boże. Chwała Tobie, Słowo Boże.
Pan z wami
i z duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do faryzeuszów: ja odchodzę, a wy będziecie mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. Mówili więc Żydzi: czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie? A on rzekł do nich: wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach waszych. Powiedzieli do niego: kimże ty jesteś? Odpowiedział im Jezus: przede wszystkim po cóż do was mówię? Wiele wam w waszej sprawie mam do powiedzenia i do osądzenia, ale ten, który mnie posłał, jest prawdomówny, a ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od niego. A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. Rzekł więc do nich Jezus: gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że ja nic sam z siebie nie czynię, ale mówię to, czego mnie Ojciec nauczył. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie pozostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się jemu podoba. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w niego. Oto słowo Pańskie. Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach waszych. Zdanie, które brzmi trochę złowieszczo. Trochę nam to może nie koresponduje z tym miłosiernym obliczem Jezusa, który wydaje nam się, że przebacza wszystkim. Wszystkich chce przygarnąć do swego serca. Ale granicą, której Bóg nawet swoim potężnym miłosierdziu, moi drodzy, nie jest w stanie przeniknąć, to jest granica ludzkiego serca, ludzkiej wolności. Czasami myślimy, że te granice, które biegną między nami a Panem Bogiem, te, które biegną między nami a drugim człowiekiem, to te fizyczne granice. I to najdłuższą drogę to jest dystans między mną a Tobą, między mną a Panem Bogiem. Ale okazuje się, że ta granica, ona jest w naszym wnętrzu, w naszym sercu. To jest nasza decyzja, to jest nasza wola. To jest to wszystko, co tak naprawdę zależy od nas. Bóg rzeczywiście jest szalony w swojej wielkiej miłości, bo żeby tą miłość przyjąć, potrzebuje naszej decyzji, naszej wolności. Nigdy nie będzie działał wbrew wolności. Dlatego też Jezus tak to mówi, że jeśli nie uwierzymy, że On jest, to wszyscy pomrzemy w swoich grzechach. Jeśli nie uwierzymy, że On jest tylko tym, który jest. Poza Nim nic nie istnieje. nic. To, że my istniejemy, to tylko i wyłącznie dowód tego, że Bóg stworzył nas i podtrzymuje nas w tym stworzeniu, że nas chciał. Ale żeby tej miłości doświadczać, tego miłosierdzia, trzeba się jeszcze otworzyć. I wielu było takich, którzy słuchali Jezusa i którzy się nie otwierali. I Pan Bóg o tą, moi drodzy, tą ufność, tą decyzję woła do każdego człowieka. I to już na przestrzeni całej historii zbawienia, już od tych pierwszych obrazów z Księgi Rodzaju, gdzie widzimy człowieka umieszczonego w ogrodzie Eden, którego Bóg uczynił na swój obraz i podobieństwo. Jak Bóg daje temu człowiekowi wszystko. Jak woła, żeby Jemu zaufać. Że to wszystko, co Pan Bóg mu dał, będzie służyć Jego dobru. A okazuje się, że człowiek nie ufa. Daje się zwieść podstępom diabła. Szatana, który próbuje męczyć nie tylko w relacji do Pana Boga, ale też w relacji do drugiego człowieka. My często właśnie, kiedy ufamy sobie, kiedy nie ufamy Panu Bogu, to właśnie podejmujemy niewłaściwe decyzje, niewłaściwe wybory. A Pan Bóg chce i apeluje i woła do nas o tą ufność. Bo Jemu zależy na tym, żeby nas przez to życie może nie tyle szczęśliwie, ale cało przeprowadzić. W tej historii zbawienia, do której się odwołuje, przecież znamy obrazy, kiedy Pan Bóg prowadził Izraelitów, choćby nawet w tym fragmencie tutaj z pierwszego czytania, z Księgi Liczb, kiedy Pan Bóg właśnie wyprowadza ich na pustynię, nie po to, żeby ich tam zgubić, ale po to, żeby ich bezpiecznie przeprowadzić i wypróbować. Poddać próbie ich miłość i wierność. I okazuje się, że oni nie ufają Panu Bogu na tej pustyni. Nie ufają Panu Bogu, że Pan Bóg ich tam rzeczywiście wezwał nie po to, żeby ich zgubić, ale po to, żeby ich ocalić. Żeby mogli dojrzeć, że On chce ich tam wychować pośród tych trudów, ale że On się o wszystko zatroszczy. Absolutnie wszystko. I tak nie zaufali Panu Bogu i tak okazało się, że doświadczyli tych węży o jadzie palącym. Straszna plaga, straszne doświadczenie. Węży, które tak kąsały, że człowiek nie umierał od razu, ale w strasznej agonii umierał. Tylko dlatego, że nie potrafił zaufać. A Pan Bóg wzywa do tego, byśmy, tak samo jak Izraelici, nie patrzyli w dół, nie patrzyli pod nogi, tylko patrzyli na Niego, byśmy Mu zaufali. Dlatego przez Mojżesza czyni ten znak, w którym rzeczywiście możemy Jemu całkowicie zaufać. To jest znak oczywiście, który my znamy, który aktualnie jest zasłonięty, to jest wizerunek Jezusa ukrzyżowanego. Tylko w tym znaku rzeczywiście możemy pokładać ufność, w niczym innym. Nic innego nie da nam pokoju serca. Nic innego nie może nam zagwarantować, że przez to życie przejdziemy cało, bezpiecznie i nadto szczęśliwie. Pomimo wielu trudów, wielu niebezpieczeństw, wielu trudnych sytuacji, pokus. Pan Bóg wzywa nas do tego, byśmy zaufali. Często okazuje się, że nawet osoby, które gdzieś są bardziej dojrzałe, że brakuje im tej ufności. Że brakuje takiego bezpośredniego zaufania Panu Bogu. Chciałbym przytoczyć historię pewnej siostry, która napisała książkę, w której dzieli się takim świadectwem swojego zakonnego życia, szczególnie od momentu, kiedy Pan Bóg tak mocno to życie odmienił, kiedy okazało się, że jest chora i Pan Bóg ją uzdrowił fizycznie i odkryła sobie taki dar, by często modlić się nad ludźmi, którzy rzeczywiście potrzebują pomocy, którzy potrzebują uzdrowienia, którzy potrzebują wyzdrowienia z tych różnych chorób, nie tylko i wyłącznie ciała, ale także ducha. I kiedyś pewien kapłan zaprosił ją, by przyleciała do Ameryki Południowej. Ona aktualnie mieszka w Irlandii, często podróżuje po świecie, odwiedza różne miejsca. Ale wtedy ten kapłan zaprosił ją do Ameryki Południowej, bo chciał jej pokazać to miejsce, w którym pracuje i ten kapłan posługiwał wśród bardzo, bardzo biednych ludzi. Ludzi, którzy zasadniczo żyli na wysypisku, w takich strasznych slumsach, gdzie obok rzeczywiście domów były wysypiska i tam wyrzucano wszystko. I on zaprosił ją na także Eucharystię, którą tam sprawował. Nie w kościele, ale właśnie pośród tych ludzi, bo wiedział, że ci ludzie, oni z tego wysypiska żyją, że oni nie mają tyle możliwości, czas, by przyjść, chociaż są bardzo wierzący, ale to on chciał do nich przychodzić. I zawsze stawiał stół, którego tworzono ołtarz i na tym ołtarzu sprawował Eucharystię. I właśnie tego dnia, kiedy ta siostra była obecna, stworzył się taki incydent, taka sytuacja, kiedy ktoś nagle przedzierał się przez tłum ludzi i niósł coś zawiniętego w rękach. Okazało się, że był to chłopiec, którego znaleziono na stercie palących się śmieci, tlących się śmieci. Był strasznie poparzony, odarta skóra, można sobie wyobrazić poparzenia, i to dziecko było na wpół żywe, pół umarłe. I ci ludzie w takim odruchu po prostu przynieśli i to dziecko położyli przed ołtarzem. I ta siostra była zdziwiona, dlaczego nikt nie wezwał lekarza, dlaczego nikt tego dziecka nie opatruje. Przecież to dziecko potrzebuje pomocy. Msza święta się rozpoczęła, wszyscy w niej bardzo nabożnie uczestniczyli, bardzo też sama też opowiada, że przeżyła ten moment, kiedy była konsekracja, kiedy widziała w tych ludziach rzeczywistą wiarę, kiedy pochylali się do ziemi, kiedy adorowali Jezusa Chrystusa. I w pewnym momencie, kiedy po Komunii Świętej otworzyła oczy, kiedy się też modliła w tej ciszy, zobaczyła, że tego chłopca nie ma pod tym ołtarzem i wpadła trochę w panikę, bo nie wiedziała, co się stało. I pyta się tych ludzi, no gdzie jest ten chłopiec, którego tutaj żeście przynieśli? Mówi, jak to gdzie? No tam, biega sobie. I była zdziwiona tym, dlaczego, co się stało? Mówi, no przynieśliśmy do Jezusa, ufamy Jezusowi, powiedzieliśmy, żeby go uzdrowił, to go uzdrowił. I okazuje się, że siostra, która miała no pewnie niesamowite doświadczenie życia zakonnego, życia duchowego, no nie była w stanie gdzieś dostrzec tego, że potrzeba takiego prostego zaufania. Takiej prostej ufności, która rzeczywiście owocuje tym, że to Pan Bóg może pewne rzeczy poprzestawiać. Że to, co ludzkie, Pan Bóg potrafi gdzieś tam dotknąć i oczyścić. Tylko i wyłącznie z szukania ludzkich sposobów rozwiązywania problemów i trudności. Inny przykład, którego też doświadczyłem, to taki przykład, którym dzieliłem się z młodzieżą w czasie niedzielnego, wieczornego spotkania, konferencji. Pewnego chłopaka, który jest pacjentem w Domu Nadziei. Jest to człowiek nieochrzczony, ma 17 lat. Wychował się w rodzinie, w której mama, z tego co przynajmniej wiem, to na pewno ona, jest świadkiem Jehowy, więc nie jest zbyt przyjazna dla katolików, dla tych, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. I pamiętam, że kiedy przychodziłem tam do Domu Nadziei, ja posługuję tam bardzo często, między innymi co 2 tygodnie w niedzielę są spotkania ewangelizacyjne. Kiedy głosiliśmy mu Pana Jezusa, to taki bardzo zamknięty człowiek, miał założone ręce, patrzył tylko w róg sufitu i ani drgnął. Ale okazuje się, że słuchał. Słuchał na tyle mocno, kiedy widział tych innych, którzy w tych spotkaniach uczestniczyli, widział w nich niesamowitą radość i to go zaczęło zastanawiać. I pewnego dnia po jednym spotkaniu podszedł i powiedział, że chciał, żebyśmy się z nim razem pomodlili, ale mówi, nie przy wszystkich, jak wszyscy wyjdą, jak pozostali wyjdą. I poprosił o to, żeby się na nim pomodlić, żeby mógł zaufać Jezusowi. I rzeczywiście dokonał tego aktu w swoim sercu, że chce zaufać Jezusowi. W tej terapii, w tym, czego w tym ośrodku doświadcza, tego wyrywania nie tylko i wyłącznie z narkotyków, ale z tych różnych doświadczeń, które zniszczyły, zrujnowały nie tylko jego psychikę, ale też jego ducha. I okazuje się, że ostatnio, kiedy był na jednym z wyjeździe, na jednym spotkaniu modlitewne, zobaczyłem jego uśmiech. Autentyczny uśmiech. Autentyczny z tego względu, że no, też miał braki w uzębieniu. I ten uśmiech naprawdę wydawał się tak szczery, tak piękny i tak autentyczny, że wiedziałem, że coś się dokonało. I on mówi, bałem się zaufać Jezusowi, ale to zrobiłem i widzę tego owoce. I myślę, że to też jest wezwanie dla nas, byśmy rzeczywiście starali się Panu Jezusowi zawierzyć. Nie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy tu przychodzimy na Eucharystię, bo to jest łatwo uczynić. Kiedy to czynimy razem, kiedy to czynimy wspólnie, ale w tym momencie, kiedy szczególnie się modlisz, kiedy się modlę, kiedy wyrywam sobie codziennie ten czas, żeby z Panem Bogiem się spotkać, żeby Jemu zawierzyć coś, żeby, no czasami to są sprawy bolesne, no żyjemy w tym wyścigu szczurów, często biegamy z miejsca na miejsce i nawet nie jesteśmy w stanie tego czasu dobrze wykorzystać, ale żeby ten czas wyrwać, żeby zaufać. I czasami okazuje się, że ten oddech modlitwy, to zaufanie przynosi takie ukojenie, jakiego nie da nam cały dzień wędrówek, bieganiny, nie wiadomo czego. I to jest to najpiękniejsze, co możemy uczynić. Po prostu się Jemu zawierzyć, zaufać. A w życiu będziemy doświadczać niesamowitych rzeczy. Jeśli Go szukamy, jeśli Mu ufamy, prawdziwie żyć będziemy. Jeśli Jemu ufamy, prawdziwie żyć będziemy. Życzę Wam, bracia i siostry, byśmy rzeczywiście ufali otwartym sercem. Byśmy rzeczywiście chcieli każdego dnia to powtarzać. Nie tylko uroczyście, bo to jest łatwo powiedzieć. Ale kiedy przychodzi codzienność, kiedy przychodzi trud. Dzisiaj także po tej Eucharystii będzie też medytacja biblijna, o której wspominałem wcześniej. To taki szczególny czas, kiedy rzeczywiście będziemy mogli zobaczyć, że Jezus chce w tą naszą codzienność wejść i będzie wołał to nasze zaufanie. I myślę, że jak najowocniej przekonamy się o tym, że Jemu warto zaufać, zobaczyć Jego dobroć, Jego miłość, to jak bardzo się nad nami pochyla i to, co dla nas czyni, czego pragniemy i czego potrzebujemy. Amen.